Tak, tydzień temu zapowiadałem, że będę mówił dzisiaj o radości. I w sumie ten temat trochę się pojawi, przynajmniej to słowo radość pojawi się kilka razy, ale tak naprawdę, żeby mówić o radości, musimy powiedzieć wcześniej o kilku rzeczach, stąd treść dzisiejszego wykładu. Chciałbym zacząć od dwóch wspomnień z mojego dzieciństwa, które były związane z radością. Kiedy miałem 5 lat, pamiętam, jak mój tata wrócił z jakichś dodatkowych studiów ze Szwajcarii. No i miał taką wielką brodę, wiecie, taką potężną, więc go nie poznałem. No i pytam mamy, kto to jest. Ale jak się tata uśmiechnął i odezwał, to wiedziałem, że to on. Zaraz na mojej twarzy też, na moją twarz wrócił uśmiech, bo tata trzymał w ręce prezent. On dużo wyjeżdżał i wiedział, jak to trzeba dzieciom zrekompensować. Był to resorak marki Matchbox, dosyć duży, tak w skali może 1 do 24, coś takiego. Tak? Audi Quattro, ci, którzy się interesują motoryzacją, to wiedzą, jak to wygląda. I to w tamtych czasach, był to rok powiedzmy 84, może 85. Taka zabawka robiła wrażenie, zresztą przez wiele lat była moją ulubioną. Jak jest dzisiaj? Czy taka rzecz potrafi cieszyć człowieka? Ja potrafiłem bawić się tą zabawką wiele lat. Mam ją w moich wspomnieniach do dzisiaj. Jak dzisiaj to wygląda? Żeby sprawić tą samą radość naszym dzieciom, co musimy wyczyniać, że tak powiem? I tutaj Kuba, nie wiem, czy masz zdjęcie? O, właśnie. Nie wiem, czy wiecie, co to jest. Tak, tydzień albo dwa tygodnie temu mój syn dostał swój pokój, taką antresolę. No i ma dookoła tej antresoli ma taką półkę, na której ma swoje samochody. Więc widzimy, że to, co tam 30 lat temu wystarczyło jedno i dziecko cieszyło się przez 5 lat, dzisiaj jest zupełnie inaczej. Trzeba zwiększać ilość i siłę doznań, by osiągnąć ten sam efekt. Dla zainteresowanych mam nagraną reakcję Leona, bo to była wszystko dla niego niespodzianka. Myślę, że niektórzy z was zaczęli właśnie słuchać wykładu z uwagą, przez złudzenie, że będzie on o wyższości minimalizmu nad konsumpcjonizmem, tak? Dziecko powinno mieć jedną zabawkę, a nie 100. Niestety zwolennicy nie kupowania w ogóle zabawek albo zwolennicy teorii, że dziecko powinno się bawić nie tymi autkami, tylko dostać tą deskę, żeby sobie z niej strugało przez najbliższe 5 lat coś ciekawego, nie będą zadowoleni z przesłania tego wykładu. Bo zarówno minimalizm, jak i konsumpcjonizm mogą być taką współczesną religią, czemuś, czemu poświęcamy wiele naszych myśli, uwagi, ale o tym powiemy w drugiej części wykładu. Wracając do mojego dzieciństwa, mam jeszcze jedno wspomnienie, którego mi bardzo wstyd. W dzieciństwie na wakacje jeździliśmy do moich dziadków, do Chełma. Zawsze, kiedy wyjeżdżaliśmy już tam po 2 tygodniach, z powrotem do domu, babcia nas odprowadzała do samochodu, my wsiadaliśmy. Jak już odjeżdżaliśmy, to babcia pukała w tylną szybę. Ja otwierałem okno i babcia mówiła, masz tutaj, Dawid, pieniążki, coś sobie kupisz. I tak było za każdym razem. Jednak pewnego razu wszystko tak wyglądało, zeszliśmy na dół, siedliśmy do samochodu. Babcia zapukała w szybę, ja otworzyłem, ona powiedziała, no Dawidku, szerokiej drogi. No i odjeżdżaliśmy stamtąd, my z bratem tak na siebie patrzymy, czy nie biegnie za nami, bo o czymś zapomniała. I to był dla nas szok. Nie powiedzieliśmy rodzicom ani słowa, ale byliśmy praktycznie gotowi uznać cały wyjazd za nieudany. I te wspomnienia nasuwają pytanie o źródło radości. Czy jest nim powrót taty po kilku miesiącach nieobecności, czy resorak? No i drugie pytanie, czy źródłem są 2 tygodnie spędzone z dziadkami, czy 20 zł w prezencie od nich? Więc człowiek dorósł i wstydzi się tego, jak postrzegał rzeczywistość, ale powstaje pytanie, czy cokolwiek się zmieniło, co w naszej kulturze dzisiaj jest wyższą wartością, za czym goni przeciętny człowiek. Ten problem, który jest widoczny dzisiaj wśród Polaków i nie tylko, nazwałbym skupieniem na rzeczach mało istotnych. Jako dziecko widziałem resoraka i nie pamiętam, żebym dostrzegł powrót mojego ojca, a tak naprawdę to ten powrót sprawił, że dziecko było zadowolone, a nie resorak. Jednak to, co jest w mojej głowie, to, co jest w mojej pamięci, to, czego się nauczyłem, to, że radość da się sprawić w ten sposób, tak, przez przedmiot. W naszej kulturze utrwalił się taki wzorzec myślenia, że radość jest związana z emocjami, z doznaniami. Jednak człowiek tak szybko się przyzwyczaja do tego typu radości, że za drugim razem musi już zwiększyć intensywność doznań. Tak? Nie potrafi się cieszyć jedną rzeczą przez dłuższy czas. Więc żyjemy w takiej kulturze, która skupia się na rzeczach mało istotnych i tym samym sprowadza często nasze życie do, można powiedzieć, absurdu. Jednak ten absurd jest widoczny dopiero z dalszej perspektywy. To jest ciekawe, że kiedy Jezus chodził po ziemi, to pomógł ten absurd dostrzec przeciętnemu człowiekowi. Jezus przemawiał, wiemy dobrze, że ciągnęły za nim wielotysięczne tłumy, aby go słuchać. Co im mówił? Popatrzmy na fragment kazania na górze. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Dlatego powiadam wam, nie troszcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czy życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu, nie sieją ani żną, nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie, czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną, nie pracują ani przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, małej wiary? Nie troszcie się więc zbytnio i nie mówcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, czym będziemy się przyodziewać, bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dość ma dzień swojej biedy. Kiedy Jezus stanął przed tłumami, wiemy dobrze, że On wiedział, co jest w umysłach ludzi. Tak? Czytamy, że litował się nad tym, jak ludzie żyją, do czego dążą, jakie mają problemy. W jaki sposób tutaj Jezus opisuje problem tego tłumu? To jest skupienie na rzeczach mało istotnych. Tamci ludzie cały potencjał swojego umysłu wydawali na jedną rzecz. Jaka to była rzecz? Martwienie się, tak? Zamartwianie się, co będę jadł, co będę pił, w co będę się ubierał. Zamartwianie się o materię. Tamto pokolenie, do którego Jezus przemawia, potencjał swojego umysłu angażuje w tak przyziemną czy błahą z punktu widzenia Jezusa sprawę. Więc ludzie wtedy i ludzie dzisiaj zaprzęgają swój umysł do pracy na rzecz rzeczy nieistotnych. I gdyby Jezus przyszedł dzisiaj na ziemię i zobaczył, za czym gonimy, jak myślimy, dla jakich spraw pracuje nasz umysł wieczorami, czy rano, kiedy się budzimy i od razu martwimy, powiedziałby to samo. Jezus jest zdziwiony, że człowiek tak łatwo daje się nabrać, przestaje dostrzegać sprawy istotne i dla nich żyć, a żyje dla banałów. coś więcej. Żyje dla rzeczy, które Bóg obiecał, że się zatroszczy. Więc ogromny potencjał umysłu ludzkości jest marnowany na zmartwienia o to, o co Bóg się chce zatroszczyć jako dobry ojciec. I tak człowiek jest oszukany, że mały resorak jest ważniejszy od powrotu taty do domu. Albo 20 zł w tej hierarchii wartości staje się ważniejsze niż 2 tygodnie spędzone z bliskimi. Wzór myślenia się utrwala, tak? Z pokolenia na pokolenie ludzie marnotrawią swoje życie na rzeczy mało istotne. Zajmują się czymś, czym Bóg powiedział, żeby za bardzo się nie zajmowali. Tak? Dlaczego martwisz się zbytnio? Wystarczy trochę. Martwienie się nie przynosi nic w życiu człowieka, a naprawdę wiele odbiera. Jezus jednak nie pozostawił słuchaczy tylko z takim lekkim obrzydzeniem do po prostu zamartwiania się. On nazwał rzeczy po imieniu. On nie mówił o ich emocjach, bo Jezus nigdy nie chce zmieniać czegoś powierzchownie. Jezus mówił o tym problemie, gdzie on jest zakorzeniony, tak? Jak on się objawia w sercu, głęboko w sercu człowieka. Więc zaczyna, mówi, nie możecie służyć Bogu i mamonie. Więc Jezus nazywa takie życie, w którym dedykujemy nasze myśli rzeczom błahym, nazywa bałwochwalstwem. Jezus mówi, tak żyją poganie. O takie rzeczy zabiegają poganie, a nie ludzie znający Boga jako Ojca. Więc Jezus nazywa rzeczy po imieniu. Takie życie jest, nie, lekko mówiąc, jest zmarnowane, a mówiąc dosadnie, jest bałwochwalstwem. Więc Jezus przyszedł na ten świat, stanął pośród tych tłumów i widział, że ludzie są skupieni na rzeczach mało istotnych. Albo dedykowali swój umysł wizji posiadania czegoś, albo myśleli o tym, czy martwili się o to, czego im brakuje. Można by powiedzieć, że kiedy Jezus na nich popatrzył, to widział, że ich umysł jest nietknięty sprawami głębszymi, sprawami duchowymi. Cały umysł pracował dla rzeczy przyziemnych. Człowiek został powołany, by szukać tego, co w górze, ale czy szukać tego, co jest jak najbliżej ziemi. Co się dzieje, kiedy człowiek tak żyje? Zna Boga, nazywa Go swoim Ojcem, ale zamiast szukać tego, co u Boga, wszystkie swoje myśli dedykuje temu, co jest blisko ziemi. Księga Przysłów, 19 rozdział, werset 15. Głód cierpi, dusza niedbała. Człowiek, który zaniedbuje sprawy duchowe w swoim życiu, zaczyna odczuwać głód. Moje pokolenie nie rozumie, co to jest głód, tak? Bo mamy wszystkiego pod dostatkiem. Dlatego w naszej kulturze nie mówi się o głodzie, tylko mówi się o pustce. A to słowo już rozumiemy, bo każdy człowiek doświadczał kiedyś albo doświadcza dzisiaj pustki w swoim życiu. Co się dzieje, kiedy człowiek dedykuje swoje życie sprawom tylko przyziemnym? Jego dusza cierpi głód, doświadcza wewnętrznej pustki. I tu, na jakie by pokolenie nie popatrzeć, to jest problem współczesnego człowieka, doświadczanie pustki. Zresztą nasz werset mówi o tym, że jest to cierpienie, tak? Jest to cierpienie dla człowieka, kiedy jego dusza nie jest nakarmiona. Ci z was, którzy kiedyś doświadczyli głodu, a są wśród nas, to wiedzą, że nie da się tej sprawy po prostu odłożyć na kiedyś, tak? Jest to najbardziej paląca potrzeba człowieka i człowiek jest w stanie zrobić wszystko, by ją zaspokoić. A jak jest z głodem naszej duszy? Czy jest inaczej? Każdy z nas odczuwa ten głód, bo tak jesteśmy stworzeni. I każdy z nas duszę karmi. Nie da się jej nie karmić. Człowieka wytrzyma, ale krótką chwilę. Więc duszy trzeba dać jeść i każdy z nas to robi. I kiedy Jezus popatrzył na ten tłum i zobaczył, że karmi ten tłum duszę rzeczami błahymi, zaczął ich nauczać o czym? O Królestwie Boga. O tym, jak doświadczyć Boga w swoim życiu. Bo doświadczanie Boga jest pokarmem dla duszy człowieka. I jest o wiele ważniejsze od tego, czemu zazwyczaj człowiek dedykuje swoje życie. Zresztą dla narodu wybranego to nie była pierwsza lekcja w tym temacie. Popatrzmy, Księga Powtórzonego Prawa, 8 rozdział. Bóg twój utrapił cię, dał ci odczuć głód. Żywił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie, bo chciał ci dać poznać, że nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust Pana. W pewnym momencie naród wybrany doświadczył czegoś, czego jego przodkowie nie doświadczyli. Bóg pozwolił im odczuć głód, po czym On ich nakarmił manną z nieba. I ten fragment pokazuje, po co jest ta lekcja. Tak? Dlaczego Bóg dopuścił głód? Dlaczego Bóg dopuszcza pustkę w życiu? Bo chciał ci dać poznać, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszystkim, co pochodzi z ust Pana. Bóg dopuszcza głód w życiu człowieka. Po co? Aby człowiek zrozumiał, poznał, że człowiek nie żyje tylko tym, co jest przyziemne, że są sprawy ważniejsze, że można żyć tym, co pochodzi od Boga. Duchowy głód człowieka jest cierpieniem, dlatego człowiek musi go zaspokoić i zaspokaja. Czy jesteśmy tego świadomi dzisiaj, czy nie? Każdy z nas karmi swoją duszę, bo ona sama się tego domaga. Jezus dał człowiekowi pokarm, którym człowiek mógł ten głód zaspokoić. I kiedy mówi o tym, używa takich sformułowań jak słowa Boga, służenie Bogu, szukanie Jego Królestwa. To jest sposób na to, żeby pustkę wypełnić. Jednak w naszej kulturze, tak skupionej na rzeczach mało istotnych, człowiek nie dostrzega tego ogromnego wewnętrznego problemu i może nawet nie zdawać sobie sprawy, czym karmi dzisiaj swoją duszę. Skoro i tak czy inaczej szukamy czegoś głębiej, to znaczy, że po to sięgamy, to znaczy, że się tym karmimy. Komuś służymy. Jeżeli nie służymy Bogu, no to komuś innemu. Jeżeli nie karmimy się Słowem Boga, jeżeli nie karmimy się tym, że wypełniamy Jego wolę, no to karmimy się inną ideologią. Pokarm musi zostać dostarczony, dusza sama się tego domaga, nie może być o głodzie zbyt długo. Ludzie nazywają to doświadczeniem pustki. Skoro tak jest, skoro takimi prawami rządzi się ten świat, to jakie substytuty Królestwa Bożego dzisiaj ludzie wybierają? Czym karmią swoją duszę? Głodna dusza szuka pokarmu, szuka substytutów duchowego pokarmu i nawet nie jesteśmy świadomi, jak często po to sięgamy. Większość tych spraw, o których będę tutaj mówił, myślę, że są dla większości z nas oczywiste. Wszystko, o czym będę mówił, moglibyśmy nazwać religią, tak? Ale w naszej kulturze utrwaliło się inne słowo przypisywane tym sprawom, słowo kult. Weźmy na przykład kult pieniądza. Kult pieniądza jest substytutem kultu Boga. Dusza jest głodna, trzeba ją nakarmić. Kult pieniądza jest jednym ze sposobów. On na to pozwala. Pieniądz, kiedy staje się przedmiotem kultu, z narzędzia, którym jest w swojej istocie, narzędzia do godnego życia, staje się swego rodzaju świętością. Staje się ważniejszy nagle niż rzeczy, które można za niego kupić. Jest zaledwie narzędziem, a jest podziwiany sam w sobie. Staje się ważniejszy w końcu od ludzi, którym miał służyć. Na tym polega jego zniewolenie. Staje się dla człowieka wartością samą w sobie. I w końcu, jak człowiek patrzy na swoje życie, to pieniądz zasługuje na wyjątkowe miejsce w jego życiu. Dlatego o niego dba, dlatego go chowa, dlatego go mnoży, dlatego się martwi o to, jak go nie stracić. Dlatego ciągle kalkuluje, jak go przybywa. Poświęca temu swoją uwagę. Więc kult pieniądza sprawia, że człowiek ciągle o nim myśli, ciągle analizuje, ciągle się nim przejmuje, ciągle się zastanawia, jak uchronić tą jedną z ważniejszych wartości w życiu. W naszej wspólnocie dużo się mówi na temat podejścia do spraw materialnych, bo Bóg ma swoje podejście do spraw materialnych i Bóg nas tego uczy przez swoje słowo. Do czego służy pieniądz? Nigdzie w Biblii nie jest napisane, że jest złą rzeczą. Złą rzeczą jest to, jak pieniądz staje się ważniejszy od zadania, które ma wykonać. Bo wtedy staje się przedmiotem kultu, uwielbienia człowieka. Biblia wprost ostrzega, czym kończy się taka droga. Pierwszy list Tymoteusza, 6 rozdział. Mając natomiast żywność i odzienie i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni. A ci, którzy chcą się bogacić, wpadają w pokusę i w zasadzkę oraz w liczne, nierozumne i szkodliwe pożądania. One to pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie, albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się, niektórzy zabłąkali się z dala od wiary i samych siebie przeszyli wielu boleściami. Ty natomiast, o człowiecze Boży, uciekaj od tego rodzaju rzeczy. Te słowa są o tych, którzy chcą się bogacić, czyli upatrują w pieniądzu nadzieję na swoje życie. Czytamy, że wpadają w pokusę, wpadają w zasadzkę, w liczne nierozumne i szkodliwe pożądania, pogrążają ludzi w zgubie i w zatraceniu. I człowiek wierzący, który zamiast czerpać duchowy pokarm od Boga, wielbi pieniądz, nagle będzie zbłąkany gdzieś z dala od wiary, ale też poraniony, przeszyty wielu boleściami. Pieniądz zawsze rysuje wizję szczęśliwego życia, spełnionego życia. I to jest kłamstwo. Oddając, wielbiąc pieniądz, człowiek będzie z dala od wiary i poraniony. Z wieloma pożądaniami, z którymi sobie nie radzi. Są to słowa apostoła Pawła do Tymoteusza. Apostoł Paweł, wiedząc, że młody człowiek ma takie złudzenie, że pieniądz rozwiąże wszystko, że pieniądz nada życiu znaczenia, mówi mu: uciekaj od tego typu rzeczy, po prostu uciekaj, bo jest to pułapka. Jak w nią wdepniesz, to będzie już za późno. Skończysz jako rozbitek w wierze, poraniony z każdej strony. Więc kult pieniądza, niektórzy z nas, myślę, to rozumieją. Kolejnym substytutem pokarmu duchowego, a duszę trzeba karmić, jest to, co w naszej kulturze nazywa się kultem ciała. I jest to bardzo szeroki temat, od idei samodoskonalenia się, poprzez ideę nieśmiertelności, którą wielu ludzi dzisiaj niewierzących w Boga wyznaje, chcąc ją osiągnąć. do problemów natury seksualnej, gdzie ciało jako obiekt staje się przedmiotem podziwu. I pokarm tego typu prawdopodobnie sieje największe spustoszenie dzisiaj w naszej kulturze. Bo ci, którzy nie mają nadziei na pieniądz, na tego typu sprawy zawsze mogą mieć nadzieję. Bo dzisiaj jest to sprawa łatwo dostępna. Nasza kultura grzechy tego typu traktuje jako takich sprzymierzeńców w drodze do szczęścia, tak? W drodze do zadowolenia. Nie nazywa tych spraw związanych z ciałem, z seksualnością, nie nazywa ich wprost grzechem, tak jakby nazwał je Jezus. Jest to bardzo szeroki temat. Na przykład to, jak wyglądasz, jest ważniejsze niż wszystko inne. Idea uwielbienia to jest wywyższenie jednej rzeczy ponad inne, tak? Jak człowiek z poprzedniego przykładu nad wszystko postawi pieniądz, człowiek z tego przykładu nad wszystko postawi ciało. I to swoje ciało. To, jak wyglądam, jest ważniejsze od wszystkiego innego w moim życiu. To mnie określa, to mnie opisuje i tak dalej, ten bełkot. Jest to idea sprzeczna z tym, co mówi Bóg. To szatanowi zależy na tym, co jest krzykliwe, co jest wyuzdane, co jest w wyglądzie bogate, niesamowite. Bóg z tym nie ma nic wspólnego. Jego sposób myślenia jest zupełnie w innym miejscu, ale nasza kultura już tym przesiąkła, tak? Więc jedna sprawa to jest kwestia naszego ciała, czy tego, jak wyglądamy, jak się ubieramy, ale z drugiej strony są grzechy w sferze seksualnej. W naszej kulturze jest to usprawiedliwione zazwyczaj potrzebami fizycznymi, tak? No przecież każdy ma swoje potrzeby, w czym problem? Problem w tym, że to nie jest problem fizyczny, że sięgamy po takie rzeczy. Według Biblii jest to problem duchowy. Więc nie chodzi tu tylko o zaspokojenie ciała. Tu chodzi o zaspokojenie duszy, głodu duszy człowieka. Dlaczego młody człowiek sięga po pornografię? Bo odczuwa pustkę. Bo jego życie jest czarno-białe, a chce, żeby było kolorowe. Bo jest nudne, bo jest bez emocji, on chce to zmienić. Odczuwa pustkę. A pornografia jest duchowym pokarmem dla duszy człowieka. Bardzo złym w skutkach. Tak jakbyś codziennie jadł w fast foodzie. Ale da się nią duszę nakarmić na chwilę. Co prawda za chwilę znowu odczujesz głód. Co prawda za chwilę będziesz musiał wziąć większą porcję. Ale da się tym karmić pustkę, wypełniać pustkę naszego życia. Ale nie jest to prawdziwy pokarm, jest to tylko jego imitacja, a człowiek tak chętnie po to sięga. Kolejnym substytutem pokarmu dla duszy jest to, co w naszej kulturze nazywa się kultem własnego ja. Czyli człowiek ponad wszystkie rzeczy w swoim życiu stawia nie pieniądz, nawet nie ciało, tylko samego siebie, ze wszystkimi potrzebami. Więc zaczyna myśleć, jak tu się rozwijać. Tak? To w naszej kulturze jest bardzo modne dzisiaj. Musisz się ciągle rozwijać, musisz być lepszym człowiekiem. Musisz zaspokajać każdą swoją zachciankę. I nagle człowiek, który sięga po tego rodzaju kult, nie potrafi sobie odmówić żadnej przyjemności, której zapragnie. Staje się niewolnikiem własnych pragnień. Na początku wykładu mówiłem o kulcie czy religii konsumpcjonizmu i minimalizmu. Obie idee są pokarmem dla duszy człowieka. I głodny człowiek którąś z idei wybiera. Jeden myśli, że się musi ciągle mieć następne rzeczy i temu dedykuje swój umysł, też swoje ciało wybiera, klika, kupuje, przychodzi, cieszy się, następne wymienia. No i tak można sobie wyobrazić cały cykl naszego życia. Coraz większe, coraz droższe, coraz lepsze. Głodna dusza szuka idei. I tak samo jak modną ideą jest pornografia, tak samo modną jest ciągle kupowanie, kupowanie, kupowanie. Jakby to miało z dalszej perspektywy jakikolwiek sens. I człowiek się zatraca w wydawaniu pieniędzy, w mnożeniu przedmiotów, ale z drugiej strony może to być też idea minimalizmu. Będę miał jedną rzecz, tak? Tak samo skupiam na tym swój umysł, tak samo tak naprawdę dostrajam swoje życie do tego stylu, do tego, że mam mało, że mam jedną koszulkę, a są tacy ludzie, tak? Którzy mają biurko, trzy pary koszulek, jeden komputer, to jest całe ich życie. I tyle samo uwagi, tyle samo nadziei jest skierowane w tą ideę, co w tej idei, gdzie musimy mieć jak najwięcej. Obie idee są chore i dalekie od tego, co Bóg zaplanował dla człowieka. Ale skoro dusza jest głodna, to człowiek się musi najeść. I szuka idei, szuka, która mu pasuje, która go zaciekawi, która go pociągnie. Jak usłyszy tą dobrą nowinę o tej idei, mieć mało, wyzbyć się wszystkiego, niech pomieszczenia będą puste. To jest piękne. No to za tym idzie. Tak, złapał haczyk i całe swoje życie do tego dostosuje. Więc w pierwszym przypadku człowiek myśli, co zdobyć, w drugim przypadku myśli, czego nie zdobyć. Ostatnio miałem styczność z czymś, co nazwałem ekoreligią. To jest taki, młodzież nazywa to odpał na punkcie ekologii, tak? Zdrowego jedzenia. I ci ludzie, byliśmy w takiej agroturystyce, ci ludzie tak nam to reklamowali, jak to jest wspaniałe. I ty wiedziałeś, że to nie jest kwestia, co jesz. To jest kwestia, w co wierzysz. I pani z takim przekonaniem mówi, no my płacimy za to wszystko swoim zdrowiem. Ekoreligia. Jajka tylko od zielononóżki. To są bardzo dobre jajka, ja takie jem, ale ta zielononóżka musi być szczęśliwa. Ale to nie jest śmieszne. Ona ma sobie biegać szczęśliwie po podwórku. Musisz widzieć przez okno, jak ona skacze. Na tym to polega. Nie możemy sobie pozwolić na to, że jemy byle co. I z biegiem czasu człowiek się orientuje, że szczęście zielononóżki jest bardziej ważne dla człowieka niż szczęście dzieci, którzy muszą to zdrową żywność jeść. Ja nie mam nic przeciwko takiemu zdrowemu jedzeniu. To zgadza się, że połowa rzeczy, które kupujemy w marketach, to jest jakaś trucizna. Zgadzam się. I to nie o to chodzi. Chodzi o to, jak na ten temat myśli Bóg. Nasza uwaga ciągle jest odciągana od rzeczy ważnych do rzeczy nieistotnych. I nagle człowiek całe swoje życie dedykuje tej sprawie, tak? Będę jadł tylko zdrową żywność. Przecież płacę za tym, płacę swoim zdrowiem. Tak jakby coś więcej człowiek mógł dołożyć, chociaż jeden dzień, do swojego życia. W Biblii też są problemy chrześcijan z pogranicza tych spraw. Co wolno jeść, co nie wolno. Ich uwaga została odciągnięta od spraw duchowych do spraw przyziemnych. Jakie słowa są do nich powiedziane? Pierwszy list do Koryntian. Pokarm dla żołądka, a żołądek dla pokarmu. Bóg zaś unicestwi jedno i drugie. Co by Bóg powiedział dla człowieka tak myślącego? Dlaczego tak, aż tak bardzo się tym przejmujesz? Tak? Całe swoje życie masz jeść zdrową żywność. Jakie to ma znaczenie? Ciało to jest chwila. I tak się zaraz pomarszczy. I tak za chwilę nas nie będzie. Dlaczego nie myślisz dalej? Tak? Życie tu na ziemi to jest tylko początek, tylko wstęp. Nie zachowuj się tak, jakby to było wszystko, co cię czeka. Bóg unicestwi jedno i drugie. Przyjdzie dzień, w którym nie będzie to miało żadnego znaczenia, ale wtedy człowiek się zorientuje, że swoje życie dostroił do rzeczy tak błahych. I znowu ta religia, ekoreligia, odciąga naszą uwagę od rzeczy ważnych do rzeczy błahych. Za tym wszystkim stoi o wiele większa potrzeba. Potrzeba tego, że musisz komuś służyć. Że musisz czemuś oddać się bez reszty. I kiedy widzimy wyznawcę takiej religii, którejkolwiek z tych, o których mówiłem, to on jest jej oddany bez kompromisów. On brzydzi się, jeżeli ktoś wierzy inaczej. On chce cię nawrócić na ten sposób myślenia. Dlatego, że w naszej duszy jest miejsce, które trzeba wypełnić. I wypełnia się dokładnie w ten sposób, angażując się w coś na 100%, wielbiąc to, uważając to najważniejsze i najwspanialsze w życiu. Zostaliśmy z taką potrzebą stworzeni i tą potrzebę każdy z nas musi zaspokoić. Czy jest to zdrowe jedzenie, czy jest to pieniądz, czy jest to obsesja na punkcie ciała i seksualności, To jest wszystko wypełnieniem tej pustki. Moja żona też jakiś czas temu zaniepokoiła się zmianą terminologii w sprawie podejścia do zwierząt, gdzie na przykład zaczęto mówić o adopcji zwierząt, tak? Człowiek jako korona stworzenia znowu skupia się na tym, co jest przyziemne. Zamiast myśleć o tym, co jest wieczne w swej istocie, myśli o tym, co zostawi tutaj na ziemi. I dzisiaj często ludzie przerzucają miłość z człowieka na zwierzę. Dochodzi do takich absurdów, że nazywa się swoje zwierzęta swoimi dziećmi. To są religie czy kulty tego świata. Wszystkie z nich są w swej naturze, mają jeden cel. Odciągnąć nas od tego, co istotne i wypełnić pustkę w naszym życiu czymś mało istotnym. Odciągnąć nas od kultu Boga, a przyciągnąć nas do kultu rzeczy błahych. Wiem, że wielu ludzi się oburzy na tego typu postawienie sprawy, bo ludzie kochają zwierzęta. Ja to rozumiem, też kocham zwierzęta, mam kota, kanarka, rybki i może coś jeszcze, ale nie wiem. Nie ma w tym nic złego, nie ma w tym nic złego. Moja Aga lituje się nad każdym ptaszkiem, który gdzieś leży i wiadomo, że zdechnie. Ona go weźmie do pudełka, przykryje tam szmatką i liczy na to, że wyzdrowieje. Nie ma w tym nic złego, to jest dobre, że troszczymy się o Boże stworzenie. I Bóg mówi, że się troszczy, ale co jeszcze mówi? Mówi, jesteście ważniejsi niż wróble. Więc Bóg tak podzielił ten świat, co jest ważne, co jest ważniejsze. A człowiek chce to odwrócić. I nagle pies, czy kot, czy kanarek staje się dla niego ważniejszy niż inny człowiek. To nie jest poukładane tak, jak Bóg tego chce. Więc możemy się oburzać na to, jak to wygląda. Możemy wierzyć, w co zechcemy. Możemy klękać, przed jaką ideą sobie wymarzymy, bo to jest nasze życie. I nikt nas nie będzie za to ścigał, że chcemy uklęknąć przed ideą minimalizmu. Możesz to zrobić. Nie ma problemu. Ale jednej rzeczy człowiek nie może. Jezus powiedział w tym rozdziale Ewangelii Mateusza, nikt nie może dwom panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Możemy wszystko, ale nie możemy jednej rzeczy. Nie możemy połączyć kultu Boga w swoim życiu z innym kultem. Czyli pustka w naszej duszy. Nie ma takiej sytuacji, kiedy wypełniona jest przez dwie rzeczy. Przez Boga, Jego Słowo, to, czego On pragnie, abyśmy w życiu zrobili i jakaś inna idea, pod którą się podporządkowujemy. Jezus mówi, możesz zrobić ze swoim życiem, co zechcesz. Klękaj przed czym chcesz, wierz w cokolwiek, ale nie możesz zrobić tego, że będziesz służył Bogu i innym rzeczom. Każdy z nas odczuwał pustkę, więc wiemy, co to znaczy głód duszy. Dusza czeka na pokarm. Mam nadzieję, że te słowa z Ewangelii Mateusza były dla nas przestrogą, żeby nie dać się skusić na idee, które są zupełnie przyziemne. Człowiek, który poznał Boga, który powierzył mu swoje życie, nie jest powołany, żeby chodzić z głową w dół, patrząc na to, co przeminie. Ale jego zadaniem jest, szukajcie tego, co w górze. Więc Jezus, widząc wielki tłum, powiedział coś takiego. Starajcie się naprzód o Królestwo Boga. Naprzód. I o Jego sprawiedliwość. Niech ta idea wywinduje się ponad wszystkie inne idee, które macie w życiu. Wtedy głód waszej duszy zostanie zaspokojony. Ten wykład chciałbym zakończyć utworem. Jest to piosenka Boba Dylana, ale została, tutaj będziemy ją widzieć, jak śpiewa ją Mateo na koncercie chyba w Poznaniu. Mateo akustycznie, może znacie to z płyty. Rozłączymy się teraz już z naszymi odbiorcami w internecie. Zachęcamy, żeby usłyszeli, czy zobaczyli ją na YouTubie, gdzie jest dostępna, a my te kilka ostatnich minut posłuchamy tej piosenki, która uświadamia nam, że czy o tym wiemy, czy nie, czy tego chcemy, czy nie, jakiejś idei i komuś za nią stojącej służymy.